Jakaż to radość widzieć, że organizacja Jehowy stale podąża naprzód. Wymownym świadectwem tego rozwoju jest wzrost liczby tych, którzy obwieszczają rok przychylności ze strony Boga. Ale to nie wszystko. Duże znaczenie ma też jakość działalności kaznodziejskiej oraz rozkwit raju duchowego. W jakiej mierze ty osobiście korzystasz z tych cudownych błogosławieństw Jehowy? Ku czci naszego wielkiego Stwórcy wznosi się dziś gromki okrzyk wysławiania. Czy myśląc o swojej roli w tym zaszczytnym zadaniu, odczuwasz niekłamaną radość? A może żałujesz, że nie zrobiłeś więcej? W gruncie rzeczy nie liczy się tak bardzo to, ile zdziałaliśmy, lecz to, jak gorliwie przykładaliśmy się do pracy. O wdowie, która wrzuciła do skarbony zaledwie dwa pieniążki niewielkiej wartości, Jezus powiedział: ta biedna wdowa wrzuciła więcej niż ci wszyscy, bo oni wszyscy wrzucili ze swojego nadmiaru, ale ona ze swej nędzy wrzuciła wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie. W organizacji Jehowy jest dziś wiele osób, które nie szczędzą dla Niego środków materialnych i wysilają się w służbie polowej. Ale są też tacy, którzy nie robią wszystkiego, na co ich stać. Popadli w apatię i z różnych powodów nie odczuwają potrzeby wytężania sił w służbie Króla. Nie idą za przykładem naszego Pana, o którym czytamy w Ewangelii według Jana 2,17, że gdy był na ziemi, wręcz pożerała go gorliwość o dom Jehowy. Co moglibyśmy zrobić, żeby pobudzić takie osoby do pełniejszego zaangażowania w popieranie spraw Królestwa? Paweł zachęcał: nie bądźcie opieszali w tym, czym się zajmujecie. Pałajcie duchem. Służcie Jehowie jako niewolnicy. Gdybyśmy teraz, u kresu tego systemu, zadowalali się jedynie symbolicznym udziałem w świętej służbie i ją zaniedbywali, mogłoby się to dla nas źle skończyć. Słuchowisko, którego za chwilę posłuchamy, nosi tytuł „Gorliwe spełnianie woli Bożej”. Jaki wpływ wywrze ono na ciebie?
Bracie Robercie, świetnie przeprowadziłeś spotkanie z naszym gronem starszych. Chyba nie do końca zdawaliśmy sobie sprawę, jak bardzo aktywność i wzrost w naszym zborze opiera się przede wszystkim na pracy pionierów i stosunkowo niewielu gorliwych głosicieli.
Macie w zborze wysoką średnią godzin i ładny wzrost. Jest tylko kilku głosicieli nieregularnych. Wyniki niby dobre. Ale gdy się odliczy tych paru głosicieli, którzy mają dużo godzin, to przeciętna wychodzi dość niska.
Rzeczywiście, teraz to widzę. Jako nadzorca służby myślę też o tych, którzy chyba mogliby dać z siebie więcej. Tak jak zachęcałeś, zajrzałem do Skorowidza. W naszych publikacjach rzeczywiście jest dużo rad, jak zwiększyć aktywność w służbie. Na przykład pod hasłem głoszenie nieoficjalne. I sobie zacząłem wypisywać różne wskazówki i doświadczenia. Myślę, że przydadzą się paru głosicielom. Mnie też dużo dały.
No właśnie. Te rady umacniają nas i zachęcają do większej gorliwości w służbie.
To prawda. Bardzo się cieszę, że idziemy razem na wizytę pastorską do Zosi Maj. Coś musiało się wydarzyć, że tak bardzo opuściła się w służbie. Do tej pory nie udało mi się dociec, dlaczego tak się stało.
Trzeba się temu przyjrzeć, Michale, żeby jej pomóc. Najpierw musimy ustalić, o co chodzi. W przeciwnym razie nawet nie będziemy wiedzieli, jak się do tego zabrać.
O, jesteśmy na miejscu. Zosia to bardzo miła siostra. Na pewno ją polubisz. Mam nadzieję, że uda się jej pomóc.
W każdym razie spróbujemy.
Dobry wieczór, Zosiu.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Cieszymy się, że pozwoliłaś nam wpaść na parę minut.
To bardzo miło, że przyszliście. Proszę, wejdźcie.
Dziękujemy.
Pewnie napijecie się kawy albo herbaty. Może usiądziemy tutaj? Będziemy się czuć swobodniej niż w pokoju.
Świetnie. Jeśli chodzi o mnie, to chętnie się czegoś napiję.
Ja też bardzo proszę.
Cieszymy się, że w tym tygodniu możemy gościć z Boże ciebie z żoną. Widziałam ją na zebraniu. Jest bardzo sympatyczna.
Miło mi to słyszeć.
Rozumiem, że nie jest to zwykła wizyta towarzyska, bo przyszlibyście z żonami. Zresztą pewnie nie mielibyście na to czasu. Przypuszczam, że chcecie porozmawiać o moim udziale w służbie polowej, prawda?
Owszem, interesuje nas twoja służba dla Jehowy. Wiemy, że tobie też na tym zależy.
Brat Michał dużo mi pomaga i zachęca mnie, ale ostatnio chyba nie mam tyle zapału, co dawniej.
Może domyślasz się, dlaczego?
Nie wiem. Niektóre czasopisma rozpowszechniam z prawdziwą przyjemnością.
A inne nie. Mam rację?
No, zgadza się.
A mogę zapytać, które?
Sama nie wiem. No, czy nie uważacie, że czasami za dużo się mówi o Armagedonie i wielkim ucisku? Jakoś o wiele lepiej mi się rozmawia z ludźmi o błogosławieństwach Królestwa.
Oczywiście musimy im mówić o tej nadziei. Apostoł Paweł napisał, że jest to kotwica dla duszy. Pomaga nam iść do przodu, przetrwać próby. To naprawdę ważna część orędzia Królestwa. Zobacz tutaj. Jezus nawiązuje tu do swojego zadania zapowiedzianego w Izajasza 61 rozdział 1 i 2 werset. Spoczywa na mnie duch wszechwładnego Pana Jehowy. Bo Jehowa mnie namaścił, bym opowiadał dobrą nowinę potulnym. Posłał mnie, abym opatrywał mających złamane serce. Obwieszczał o swobodzeniu uprowadzonym do niewoli, a więźniom szerokie otwarcie oczu, abym ogłaszał rok dobrej woli Jehowy i, posłuchaj teraz, dzień pomsty ze strony naszego Boga. A więc to też jest bardzo ważna część naszego orędzia.
Ale niektórzy mówią, że w ten sposób straszymy ludzi, żeby zostali świadkami Jehowy. Tak jak inni straszą piekłem.
Chyba sama w to nie wierzysz, prawda?
No nie, ale byłam wychowywana jako katoliczka i wiem, jak może działać na człowieka nauka o ogniu piekielnym.
Tak bardzo to przeżywałaś?
Tak, zwłaszcza jako dziecko.
Ale czy to lęk przed Armagedonem skłonił cię do oddania się Bogu i chrztu?
No nie, prawdę mówiąc, ulżyło mi, jak się dowiedziałam, że piekło to powszechny grób i że będzie zmartwychwstanie.
A czy może słyszałaś, jak ktoś mówi, że piekło to mamy tu, na ziemi?
Nie raz, moja siostra zawsze to powtarza.
Czy wobec tego nie ucieszyłaby się, gdyby usłyszała, że Armagedon uwolni nas od takich warunków? Przecież raj na ziemi nie będzie możliwy, dopóki ten szatański system nie zostanie usunięty.
Wiem o tym, ale mojej siostrze najbardziej nie podoba się to, co drukujemy o Kościele katolickim. Na przykład te artykuły o Babilonie Wielkim. Wysłałam jej w prezencie kilka strażnic, ale kiedy zobaczyła, co w nich jest napisane o Kościele, powiedziała, żebym już nigdy nie wspominała jej o prawdzie.
Niektórzy są zdania, że nie powinno się krytykować cudzej religii. Ale co powiedzieć o Jezusie? Z pewnością nie uważasz, że postępował niewłaściwie?
No pewnie, że nie, ale to był Jezus.
To prawda. A czy Jezus nie zostawił nam wzoru? Czy nie chciał, żebyśmy szli w Jego ślady? Pozwól, Zosiu, że cię o coś zapytam. Co Jezus miał na myśli, mówiąc, że polecono mu obwieszczać o swobodzeniu uprowadzonym do niewoli, a więźniom szerokie otwarcie oczu? Czy nie chodziło tu o fałsz religijny? Jak można było uwolnić ludzi od fałszu religijnego bez zdemaskowania nauk uwłaczających Bogu?
Ale moja siostra nie chce tego słuchać. Ona nie uważa, że jest w błędzie.
No cóż, uczono ją tego przez całe życie. Ale czy i ciebie tego nie uczono? A jednak coś, a może raczej ktoś, sprawił, że zapragnęłaś dowiedzieć się prawdy. Nie zapominajmy, że nawet Jezusa wielu nie słuchało. Ale czy to ostudziło jego zapał? Nie. Jak pisze Jan, Jezus powiedział do swego Ojca: gorliwość o twój dom mnie pożre. Tym bardziej był zdecydowany stawać w obronie imienia Jehowy i prawdziwego wielbienia. Wiedział, że to przyniesie uwolnienie ludziom, którzy rzeczywiście chcieli słuchać. Czy nie jesteś wdzięczna bratu lub siostrze, którzy przynieśli ci prawdę, że nie dali się zniechęcić tym, że wielu nie chce słuchać?
No jestem, oczywiście.
Czy mielibyśmy się powstrzymywać od głoszenia prawdy szczerym ludziom tylko dlatego, że inni są temu przeciwni?
No nie, ale nie jest łatwo głosić tym, którzy się tak sprzeciwiają.
Masz rację, Zosiu. Przypomnij sobie Jeremiasza. Jemu też nie było łatwo. A pamiętasz, jak Jehowa powiedział, że uczynił go żelazną kolumną i miedzianymi murami przeciw ludziom, do których go posyłał? I Jeremiasz rozgłaszał sądy Boże. Pobudzała go do tego gorliwość dla Jehowy. Słowo Jehowy było w jego kościach jak ogień, którego nie potrafił powstrzymać. I jeszcze coś. Pomyśl. Jeremiasz miał tylko ogłaszać wyroki na fałszywych czcicieli. O wiele trudniejsze zadanie miał ten, kto musiał je wykonać. Na przykład Jehu. Z pewnością wiesz, kto to był Jehu.
No pewnie, że wiem. Człowiek, który po prostu rwał się do działania. Był bardzo gorliwy.
Tak. Nie tolerował żadnej rywalizacji z Jehową. Ale skąd się brała u niego taka gorliwość? Poszukajmy odpowiedzi w 9 rozdziale 2 Księgi Królów. Jak pewnie pamiętasz, Jehu jeździł rydwanem za królem Achabem. Wcześniej królowa Jezebel uknęła spisek, żeby zgładzić niewinnego Nabota i żeby Achab mógł zagarnąć jego winnicę. Jehu był przy tym obecny, kiedy Eliasz przyszedł do Achaba z wyrokiem Bożym na niego i cały jego dom. Oświadczył, że nie pozostanie przy życiu nikt z rodziny Achaba z powodu winy krwi ciążącej na nim i na Jezebel. A także dlatego, że poszli za kultem Baala. Jehowa sprawił, że Achab wyruszył do walki, w której zginął. Aby uchwycić tło wydarzeń, które potem nastąpiły, zaczniemy od 2 Królów, 8 rozdział, 25 werset. I przeczytamy do rozdziału 9, wersetu 2. W 12 roku Jehorama, syna Achaba, króla Izraela, władzę królewską objął Achazjasz, syn Jehorama, króla Judy. Achazjasz miał 22 lata, gdy zaczął panować, a panował w Jerozolimie 1 rok. Jego matka miała na imię Atalia i była wnuczką Omriego, króla Izraela. I chodził on drogą domu Achaba
i czynił to, co złe w oczach Jehowy, tak jak dom Achaba. Był bowiem spokrewniony z domem Achaba. Wyruszył zatem z Jehoramem, synem Achaba, pod Ramot Gilead na wojnę przeciwko Hazaelowi, królowi Syrii. Achazjasz, syn Jehorama, króla Judy, poszedł się zobaczyć w Izrael z Jehoramem, synem Achaba, gdyż ten był chory. A prorok Elizeusz wezwał jednego z synów prorockich i rzekł do niego: przepasz swe lędźwie i weź do ręki ten flakon oliwy i idź do Ramot Gilead. Kiedy tam przybędziesz, zobacz się tam z Jehu, synem Jehoszafata, syna Nimsiego. Wejdź i spraw, żeby wstał spośród swych braci i zaprowadź go do najskrytszej komnaty.
Z czasem rany Jehorama się zagoją. To nie były śmiertelne ciosy.
Tak czy inaczej, tu w Ramot w Gileadzie nie jest potrzebny. Hazael poniósł całkowitą klęskę.
Jehu, jak myślisz, czy król syryjski jeszcze uderzy?
Nie tak szybko, Bidkarze. Jestem pewien, że przez jakiś czas nasza pozycja w Ramot w Gileadzie będzie bezpieczna.
Ben-Hadad był waleczny, ale ten jego następca, Hazael, Jest gwałtowny i ambitny.
A przecież, jeśli się nie mylę, sam Elizeusz namaścił go na króla Syrii. Jechu, wierzysz w to?
Przeszanie! Gdybyś uwierzył nawet muszę, która wleciała przez okno.
Ale jakim prawem mąż Boży ma namaszczać króla Syrii?
Eliasz otrzymał takie polecenie od samego Jehowy. Elizeusz spełnił to polecenie jako jego następca. Ale nie namaścił Hazaela oliwą.
Co chcesz przez to powiedzieć?
No, kiedy Hazael przyszedł do Elizeusza, żeby się dowiedzieć, czy Ben-Hadad wyzdrowieje, Elizeusz po prostu powiedział mu: Ben-Hadad wróci do zdrowia, ale umrze. Jehowa wskazał mi ciebie jako króla nad Syrią.
Ale właśnie to pobudziło Hazaela do zabicia Ben-Hadada. Zmoczył prześcieradło i nakrył nim twarz Ben-Hadada tak, że się udusił.
Masz rację, Szeszanie. I Hazael został królem w jego miejsce. Co ty na to, Jehu?
Tym grzechem nie można obciążać Elizeusza. Hazaela pobudziła do tego własna ambicja. Ale Ben-Hadad słusznie zginął. Jak pamiętacie, Jozafat przyłączył się do Achaba, który walczył, żeby odzyskać miasto Ramot w Giladzie. Było w rękach Ben-Hadada. W tej utarczce Ben-Hadad nakazał 32 dowódcom rydwanów, żeby nie walczyli z nikim oprócz Achaba.
A tymczasem pogonili za Jozafatem. Nieomal nie stracił życia w tej potyczce. Pamiętam.
To prawda, bo Achab się przebrał, a Jozafat nie.
Ale tak czy owak, co tam robił taki gorliwy mąż jak Jozafat, prawdziwy czciciel Jehowy, walcząc u boku takiego Achaba?
Może Jozafat myślał sobie, że uda mu się zjednoczyć oba królestwa?
A tam.
Czy nie związał się z domem Achaba przymierzem małżeńskim, kiedy ożenił swego syna z Atalią, córką Achaba i Izabel?
To tylko twoje domysły, Szeszanie. Nic nie wiesz, dlaczego Jozafat zawarł przymierze z Achabem.
Bez względu na powody. I choćby nawet z jego punktu widzenia było to uzasadnione, Jehowa to potępił, ponieważ Jozafat wprzągł się w nierówne jarzmo z niewierzącym. Ale z uwagi na gorliwe obstawanie przy prawdziwym wielbieniu, Jehowa okazał mu miłosierdzie, w przeciwnym razie zginąłby wówczas razem z Achabem.
Koniec Achaba był nieunikniony. Może myślał, że gdy się przebierze, zdoła ujść wyroku Jehowy ogłoszonego przez Eliasza. Ale to głupota! Strzała wypuszczona na chybił trafił przez jakiegoś żołnierza syryjskiego, trafiła między spojenia zbroi i zabiła go.
Ale czy nie mówiłeś nam, Jehu, że kiedy Eliasz ogłaszał ten wyrok, byliście przy tym obecni z Bidkarem? A on powiedział, że cały dom Achaba ma być unicestwiony, a Izabel nawet mają pożreć psy. Ileż to już lat minęło, jak Eliasz oznajmił to proroctwo Achabowi.
Ale Achab faktycznie zginął i psy rzeczywiście lizały jego krew? Dokładnie tak, jak to było zapowiedziane w tym wyroku.
To prawda, ale od śmierci Achaba upłynęło już 14 lat i nic się nie dzieje. A teraz Jehoram, syn Achaba i Izabel, panuje w Samarii, a Ahazjasz, syn Atalii, siostry Jehorama, od roku panuje w Judzie. I co się stało z proroctwem Jehowy?
Nie mów z lekceważeniem o proroctwie ani o sądzie Jehowy. I nie zwódź siebie, wmawiając sobie, że Jehowa zapomniał.
Słowo Jehowy na pewno się spełni.
Patrzcie, kto to idzie?
Do ciebie, wodzu, mam słowo.
Do którego z nas?
Do ciebie, wodzu.
Chodź do domu.
Tak mówi Jehowa, Bóg Izraela. Namaszczam cię na króla nad ludem Jehowy, to jest nad Izraelem. A ty masz wytracić dom Achaba, twojego pana. Masz pomścić krew moich sług, proroków, oraz krew wszystkich sług Jehowy przelaną ręką Izabel. I cały dom Achaba musi zginąć. I uczynię z domem Achaba jak z domem Jeroboama, syna Nebata, i z domem Baaszy, syna Achiasza. A Izabel z zjedzą psy na polu Jezreel i nikt jej nie pochowa.
Wszystko w porządku?
O co był u ciebie ten pomyleniec?
Sami wiecie, jacy są synowie proroków i o czym mówią.
Nie, nie wiemy. Powiedz nam, co ten człowiek mówił?
Mówił to i owo.
Ech, oszukujesz nas. Jaką przekazał wiadomość?
I tak rzekł do mnie. Tak mówi Jehowa. Oto namaszczam cię na króla nad Izraelem.
Zadmij wróg, Szeszanie! Jehu został królem!
Jehu został królem!
Jeżeli teraz jesteście całą duszą przy mojej duszy, to dopilnujcie, żeby nikt nie wymknął się z miasta, aby donieść do Jezreel.
Przygotować rydwany! Jedziemy natychmiast do Jezreel!
Cieszę się, Jehoramie, kiedy widzę, że twoje rany goją się tak znakomicie.
Niedługo będę gotów do następnego starcia z Hazaelem. Nie spocznę, dopóki nie wyprę go na zawsze do Syrii.
Widzę zwarty poczet ludzi.
Jadok!
Wołałeś mnie, panie?
Słyszałeś strażnika?
Tak, panie mój.
Wyślij jeźdźca na spotkanie. Niech zapyta, czy jest pokój?
W tej chwili, mój panie.
Co to ma znaczyć, Jehoramie? Co to za zwarty poczet?
Skąd mogę wiedzieć? Właśnie dlatego wysłałem im naprzeciw jeźdźca.
Czyżby Hazael?
To mało prawdopodobne. Zostawiłem Jehu z załogą w Ramot w Gileadzie. Jehu to dobry człowiek. Jeździł rydwanem za moim ojcem Achabem. On by nie przepuścił Hazaela.
Posłaniec dojechał do nich, ale nie wraca.
Jadok!
Tak, mój panie?
Wyślij drugiego jeźdźca. Niech zapyta, czy jest pokój?
Już, mój panie.
Czy widzisz coś, Jehoramie?
Z tej odległości tylko kurz. Ale jeździec szybko dojeżdża.
Podjechał do nich, ale nie wraca. A sposób jego jazdy przypomina jazdę Jehu wnuka Nimsiego, bo ten jeździ jak szalony.
Jadok! Matena! Zaprzęgać!
I mój rydwan też!
Jehu jedzie jak wariat. Coś tu się nie zgadza. Sam się tym zajmę. Dlaczego opuścił Ramot w Gileadzie? Matena! Chodź tutaj i pozostań z Izabel, a ja pojadę z Jadokiem, żeby to zbadać.
Tak jest, mój panie.
Mako, co się tam dzieje? Co widzisz?
Nic, moja pani.
Ty głuptasie, nic! Przecież musisz coś widzieć.
Nic, tylko kurz, moja pani. Mój pan król jedzie jak szalony na spotkanie Jehu.
Precz od okna, ty córko nic nie wartej dziewki służebnej. Mateno, ty masz dobre oczy. Powiedz mi, co tam się dzieje.
Tak, moja pani. Jest tak, jak mówiła Makka. Widać wielką chmurę kurzu.
Czy mam koło siebie samych głupców? Ja zobaczę. Ha, widać tylko kłęby kurzu.
Tak, moja pani. Ale tuman kurzu mojego pana króla zbliża się do chmury kurzu Jehu.
Ach, ty durniu. Ja też mam oczy i tyle potrafię zobaczyć. Ale co oni robią?
Dwa tumany kurzu się połączyły. Teraz jest tylko jeden.
Wygląda na to, że przystanęli obok pola Jezreelity Nabota. Może teraz uda się coś
patrzcie,
zobaczyć.
Patrzcie, to Jadok. Jedzie ku nam jak szalony.
Teraz jego kurz zasłania widok. Widzę tylko, że Jadok pędzi z powrotem do domu.
Chyba wkrótce się dowiemy.
Och! Spisek! Spisek!
Co to ma znaczyć? Co się dzieje?
Niestety, pani moja! Niestety, mam dla ciebie fatalną wiadomość!
No mów! Jaki spisek? Co za wiadomość?
Obaj królowie spotkali się z Jehu na polu Nabota i Jezreelity. Jechałem tuż za nimi i usłyszałem, jak Jehoram zawołał, czy jest pokój Jehu.
No i? Czy usłyszałeś odpowiedź Jehu?
Tylko częściowo, moja pani.
I co powiedział częściowo? Mówże!
Powiedział, jaki pokój, dopóki trwają...
Dopóki co trwa, Jadoku? Mówże wyraźnie, ty głupcze! Co tam było?
Powiedział, póki trwa rozpusta Izabel, twojej matki, i liczne czary?
Nic nie widzę, tylko jakieś postacie w oddali. Co odpowiedział Jehoram?
Zawołał do Ahazjasza, to podstęp Ahazjaszu, i obaj zawrócili, żeby uciekać. Ale sam Jehu chwycił za łuk i trafił Jehorama między łopatki. Strzała przeszyła mu serce i upadł w swoim rydwanie.
Podstęp! Zdrada! Jehu przypłaci to życiem. Chodź tu, Mako. Ułóż mi włosy i podmaluj oczy.
Już idę, moja pani.
Przywitam, Jehu.
I co dalej, Jadoku?
Jehu powiedział do Bidkara, podnieś go i rzuć na pole Nabota Jezreelity. Wtedy zawróciłem, by odjechać, a on coś mówił, jak jechali z Bidkarem zaprzęgami za Achabem, jak sam Jehowa ogłosił na tym polu wyrok na Achaba. My też tam byliśmy, kiedy Eliasz to powiedział. Pamiętasz? Hmm. Na własne uszy słyszeliśmy, jak rzekł. Widziałem wczoraj krew Nabota i krew synów jego i odpłacę tobie na tym polu, brzmi wypowiedź Jehowy.
Patrzcie! Jehu wjeżdża na dziedziniec. Musiał też stracić Ahazjasza.
Siądź tutaj. Musisz być głodny i spragniony. Oto wino i chleb.
Długo czekaliśmy na ten dzień, Jehu. Ale aż do dzisiaj, Mateno, nie miałem co do ciebie pewności.
Jak służyłem Achabowi i Jehoramowi, tak będę służył Jehu. Jehu został namaszczony na króla.
A ja nie spocznę, dopóki nie spełni się do końca słowo Jehowy przeciw domowi Achaba. A teraz, Jadoku, zajmijcie się tą przeklętą i pochowajcie ją, bo jest córką króla.
Tak będzie.
Czy wiesz, Mateno, że Jehowa naprawdę upoważnił mnie, żebym uderzył na dom Achaba i pomścił krew wszystkich sług Jehowy przelaną przez Izabel?
To dobrze. Naprawdę oczekiwaliśmy tego dnia.
To zobaczysz moją gorliwość, że nie ścierpię żadnej rywalizacji z Jehową.
Są jeszcze inni, którzy...
Za późno, mój panie. Przed chwilą Bidkar opowiedział nam, co się stało, a kiedy poszliśmy, żeby ją pochować, znaleźliśmy tylko czaszkę, stopy i dłonie.
To słowo Jehowy. Na polu Jezreel psy będą jadły ciało Izabel, a trup Izabel będzie jak gnój na polu w Jezreel, także nie będzie można powiedzieć, to jest Izabel. I tak słowo Jehowy zawsze okazuje się prawdziwe. Ale słowo Jehowy przeciw domowi Achaba jeszcze się nie stało. Jadoku, napisz list do książąt Jezreela, starszych i opiekunów Achaba. Jehu do starszyzny Samarii. Jehoram, syn waszego pana Achaba, zginął z ręki Jehu. Macie u siebie synu waszego pana, macie rydwany i konie, miasto warowne oraz broń. Kiedy więc dotrze do was to pismo, pomyślcie, to synu waszego pana jest najlepszy i najodpowiedniejszy. Posadźcie go na tronie jego ojca w miejsce Jehorama i bijcie się o dom waszego pana. Bitkarze, doręcz natychmiast kopię tego listu do Samarii. Musimy działać szybko. Jakie wieści przynosisz od książąt, Bitkarze? Wojna?
Książęta bardzo się przestraszyli, panie mój. Wszedłem do księcia, któremu podlega miasto, i do starszych, kiedy byli u zarządcy domu. I zapytali, czy Jehu wysłał cię w pokojowych zamiarach, Bitkarze? Dałem im list, który napisałeś, a ten, który zarządza miastem, przeczytał go głośno wszystkim. Zaczęli drżeć i mówić między sobą: patrzcie, dwaj królowie nie obronili się przed Jehu, a jak my się mu oprzemy? Więc przysłali ci takie słowo: jesteśmy twoimi sługami i wszystko, co nam powiesz, uczynimy. Nikogo nie wybierzemy na króla. Czyń, co jest słuszne w twoich oczach.
Słusznie mówią, Bitkarze. No dobrze. Powiedz mi teraz, gdzie są synowie Achaba? Czy się skryli? A może są tam razem z książętami i starszyzną?
Są ze starszyzną, ale nie było ich w czasie czytania listu.
Dobrze się spisałeś, Bitkarze. Jadoku, napisz drugi list do tych naczelników.
Już, panie mój.
Napisz tak. Jehu do książąt Jezreela, starszych i opiekunów Achaba. Słowo, które mi przekazaliście, jest dobre. Jeżeli zatem należycie do mnie i słuchacie mego głosu, weźcie głowy mężów, którzy są synami waszego pana, i przyjdźcie do mnie jutro o tej porze do Jezreel, synów króla, 70, których wychowują wielcy mężowie. Bitkarze, weź ze sobą Szeszana i oddział ludzi i dopilnuj, żeby zrobili tak, jak im napisałem.
A jeśli odmówią?
Nie odmówią, gdy zobaczą, że nie jesteś sam. A gdyby odmówili, wracaj natychmiast.
Tak się stanie, panie mój.
Wygląda na to, że gorliwość Jehu przeciwko domowi Achaba nie ostygła.
Nie ostygnie. Czyżbyś był zdania, że nie jest on wykonawcą wyroku Jehowy według proroctwa Eliasza? Pomogłeś mi wyrzucić Izebel na dziedziniec domu Achaba.
Izebel była złą kobietą. Zasłużyła na śmierć. Czy wszyscy synowie i wnukowie Achaba są tak samo winni jak ona?
Ty się nie zgadzasz z rozkazem wykonania wyroku, który Jehu wysłał do książąt Jezreela.
Czy Jehowa uznał Saula za niewinnego masakry kapłanów w Nob?
Jak możesz porównywać zamordowanie tych wiernych kapłanów prawdziwego Boga Jehowy do egzekucji synów Achaba, czcicieli Baala? To sam Jehowa ogłosił wyrok na nich.
Czy mówisz tak w związku z wypowiedzią Eliasza?
Tak, słyszałem to. I ty też to słyszałeś, a teraz...
Jadoku, skąd można mieć pewność, że to naprawdę wyrok Boży? I że gniew Boży nie obróci się przeciwko nam?
To jest wyrok Boży. Jehowa namaścił Jehu, żeby był wykonawcą wyroku. Uważaj, Mateno, żebyś sam nie naraził się na gniew Boży, walcząc w gruncie rzeczy przeciwko Bogu.
Panie, naczelnicy wypełnili twój rozkaz na wszystkich 70 synach królewskich.
To dobrze.
Przyniesiono tu w koszach ich głowy.
Kosze są na dziedzińcu, a ludzie czekają na twoje słowo.
Ułóżcie je w 2 stosach przy bramie wejściowej aż do rana.
Czy to poniżenie musi też spaść na tych ludzi, którzy byli synami króla?
Ludzie muszą mieć pewność, że wyrok Jehowy został wykonany oraz że z woli Jehowy namaszczenie mnie na króla jest nieodwołalne i nie podlega dyskusji.
Czy nie przerazi ich ten widok i czy nie będą mieć wyrzutów sumienia?
Wy jesteście niewinni. To prawda, że spiskowałem przeciwko mojemu panu i że go zabiłem. Ale nie stałem się przez to zwykłym mordercą. Popatrz, kto zgładził tych wszystkich synów królewskich. Najznakomitsi mężowie w Samarii. Czy to ich czyni zwykłymi mordercami? W żadnym wypadku. Tak oni, jak i ja, jesteśmy tylko mieczem Jehowy, aby wykonać wydany przez niego wyrok. Musisz wiedzieć, że nic ze słowa Jehowy nie upadnie na ziemię. Spełni się wszystko, co Jehowa wypowiedział przeciwko domowi Achaba. Sam Jehowa wykonał to, co powiedział przez swego sługę Eliasza.
W Jezreelu jeszcze są tacy, którzy pozostali z domu Achaba.
I wszyscy jego dostojnicy, i bliscy znajomi, i głównodowodzący. Tych też trzeba wytracić, aż nie pozostanie przy życiu nikt z domu Achaba. Trzeba dopilnować tego natychmiast, bo muszę wyruszyć do Samarii. Bitkarze, weź ze sobą Szeszana i przygotuj ludzi. Jadoku i Mateno, musicie jechać przed nami do Samarii i przygotować obwieszczenie, które trzeba rozesłać po przybyciu do Samarii. Zbierzcie ludzi i powiedzcie im. Achab ze swej strony mało czcił Baala. Natomiast Jehu będzie go czcił bardzo dużo. Teraz więc zwołajcie do mnie wszystkich proroków Baala, wszystkich jego czcicieli i wszystkich jego kapłanów. Niech nikogo nie zabraknie, bo mam wielką ofiarę dla Baala. Gdyby kogoś zabrakło, nie pozostanie przy życiu.
Co teraz zrobisz, Mateno?
Rozkaz króla.
Przyłączysz się do czcicieli Baala?
Jak służyłem Achabowi, tak będę służył Jehu. Jak on zrobi, tak i ja zrobię.
Głupi jesteś, Mateno. Czy tak oceniasz gorliwość Jehu w służbie Jehowy? Jehowa jest królem Izraela.
Thank you. Jehu!
O, Jonadab! Oby Jehowa był z tobą. Liczyłem na to, że cię spotkam.
Słyszałem o twoich zwycięstwach za sprawy Jehowy. Szukam cię, jak tylko dowiedziałem się, że w drodze do Samarii wytraciłeś 42 krewniaków Ahazjasza.
Czy twoje serce jest szczere wobec mnie, tak jak moje serce wobec twojego?
Tak jest.
Jeżeli tak, to podaj mi rękę. Wejdź do mojego rydwanu. Chodź ze mną. Przypatrz się, jak nie toleruję żadnej rywalizacji z Jehową.
Wiedziałem, że w Izraelu jest aż tylu czcicieli Baala. Dom Baala wypełniony po brzegi.
Właściwie zareagowali na obwieszczenie Jehu. To powinna być naprawdę wielka ofiara dla Baala.
Czy dalej masz wątpliwości, po co Jehu zwołał to zgromadzenie?
Jest dokładnie tak, jak powiedział Jehu. Achab ze swej strony mało czcił Baala. Natomiast Jehu będzie go czcił bardzo dużo.
Czy wielbienie Jehowy tak mało znaczy dla ciebie? Albo czy twoim zdaniem tak niewiele znaczy dla Jehu?
Jehu ostatecznie wytracił wszystkich, którzy pozostali z domu Achaba w Samarii. Doszczętnie ich wytępił. Ale co to ma wspólnego z wielbieniem Jehowy?
Działał zgodnie ze słowem Jehowy, które Jehowa wyrzekł do Eliasza, dlatego, że nie dopuszcza żadnej rywalizacji z Jehową. Wiem, że Jehu wierzy, iż Jehowa przystąpi do działania, by wykonać swój wyrok na Baalu, tak jak to zrobił wobec domu Achaba.
Ale Jehu ogłosił uroczyste zgromadzenie i wielką ofiarę dla Baala i ja chcę tam być.
Czy Matena wszedł do domu, żeby się przyłączyć do czcicieli Baala?
Tak jest, mój panie.
A co z tobą, Jadoku? Ty też pójdziesz?
Nie, panie mój.
Czy ja sam nie kazałem ci zarządzić, żeby wszyscy czciciele Baala zgromadzili się na wielką ofiarę?
Wybacz, panie mój, ale ja nie jestem czcicielem Baala, ani nie byłem nim przed śmiercią Achaba, którego osądził Jehowa. Ja jestem czcicielem Jehowy.
Jesteś dobrym i lojalnym człowiekiem, Jadoku. Rzeczywisty cel zwołania tego zgromadzenia zachowywałem w głębokiej tajemnicy. Obaj z Jonadabem będziecie świadkami mojej gorliwości w wykonaniu wyroku Jehowy na domu Baala. Wszyscy ci tam w środku włożyli na siebie szaty rozpoznawcze. Przeszukano dokładnie, czy na pewno nie ma wśród nich żadnego czciciela Jehowy. Bitkarze, ty, Szeszan i Jadok pozostaniecie tutaj. My z Jonadabem wejdziemy do środka. Ofiara całopalna prawie już złożona. Kiedy się zakończy, wy trzej wejdziecie tędy, a 80 innych wejdzie od frontu. Jesteście w tej samej sytuacji, co tamci. Jeśli by ktoś pozwolił wymknąć się komukolwiek z tych ludzi, których ja wydaję wasze ręce, przypłaci to swoim życiem. Chodź, Jonadabie.
Thank you.
biegacze oraz przyboczni wybijali ich ostrzem miecza i wyrzucali, i szli aż do miasta domu Baala. W ten sposób Jehu usunął Baala z Izraela.
W ten sposób Jehu usunął Baala z Izraela.
To był naprawdę gorliwy człowiek.
Nie da się zaprzeczyć. Ale pamiętacie? Zanim zaczęliśmy czytać, zadaliśmy sobie pytanie. Skąd Jehu miał taką gorliwość? Zosiu, jak myślisz?
Może dlatego, że namaścił go prorok Boży?
Jehu zyskał w ten sposób upoważnienie do wykonania wyroku na domownikach Achaba i czcicielach Baala. Ale co rozbudziło w nim tak gorące pragnienie, tak wielki zapał, żeby wywiązać się z tego zadania i wytracić przeciwników, wszystkich co do jednego?
Chyba był świadomy, że spełnia wolę Bożą.
Otóż to. I Jehu najwyraźniej należał do ludzi, którzy nie ociągają się, ale natychmiast robią, co do nich należy.
I właśnie o to chodzi, tak?
Tak. Pamiętasz, jak Jezus traktował spełnianie woli Bożej? Powiedział do uczniów: moim pokarmem jest wykonywanie woli tego, który mnie posłał, i dokończenie jego dzieła. A Jezus to większy Jehu. I jeszcze jedno. Jehu był nieustraszony. Musiał wiedzieć, że spotka się z krytyką, a nawet będzie oskarżany o niskie pobudki. Ale nie wahał się ani przez chwilę.
No tak, masz rację, bracie Robercie. Ale jeśli chodzi o te moje opory, żeby głosić siostrze, to jak mam sobie z tym poradzić?
Kochasz ją, prawda?
Naturalnie.
Czy nie chciałabyś, żeby zaskarbiła sobie życie?
Oczywiście, żebym chciała.
Odczytaj proszę ten fragment z Rzymian, 10 rozdział, 13 do 15 wersetu. Może z mojej Biblii.
Każdy, kto wzywa imienia Jehowy, będzie wybawiony. Ale jak będą wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak uwierzą w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszą bez głoszącego? A jak będą głosić, jeśli by nie zostali posłani? Tak jak jest napisane, jakże pełne wdzięku są stopy tych, którzy oznajmiają dobrą nowinę o tym, co dobre.
Jak ten werset mógłby ci pomóc w zmianie nastawienia?
Chyba za dużo myślałam o sobie. Pozwoliłam, żeby na moje rozumowanie wpłynął strach przed człowiekiem. A przecież powinnam szukać sposobów, jak pomóc siostrze, nie urażając jej uczuć. Przecież w Jana 17,3 jest napisane: to znaczy życie wieczne, ich poznawanie Ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz tego, któregoś posłał, Jezusa Chrystusa.
I jeszcze Mateusza, 7 rozdział, 21 werset. Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto wykonuje wolę mojego Ojca, który jest w niebiosach.
I moglibyśmy dodać: wykonuje wolę Ojca gorliwie.
Jest jeszcze jedna sprawa, bracie Robercie. Co zrobić, żeby wykrzesać z siebie taką prawdziwą gorliwość, taką, jaką miał Jehu?
A przypomnij nam, Zosiu, co powiedzieliśmy wcześniej. Skąd Jehu miał taką gorliwość?
No, wiedział, że spełnia wolę Bożą.
I?
I od razu brał się do działania.
Tak. Wymieniliśmy właśnie te dwie sprawy. I wydaje mi się, Zosiu, że dla ciebie jest to teraz szczególnie ważne. Wiesz, niektórzy bracia i siostry zaczęli myśleć podobnie jak ty. Miłują Jehowę i chcą spełniać jego wolę, ale można odnieść wrażenie, że chwilowo zapomnieli, na czym polega prawdziwe oddanie się Jehowie. Że jest to wyłączne oddanie. W rezultacie zaczęli oszczędzać się w służbie. Niektórzy wyruszają do niej, ale tylko wtedy, gdy ktoś ich zaprosi, gdy ich wyciągnie. Kiedy jednak pozostawi się ich samym sobie, nie są zbyt regularni. Można powiedzieć, że brakuje im takiego wewnętrznego rozrusznika.
Rozrusznika?
Tak. Maszyna, która ma rozrusznik, uruchamia się automatycznie. Chodzi więc o to, żeby nie trzeba było nas stale popychać, ponaglać, ale żebyśmy sami z siebie pałali gorliwością w służbie. Dlatego, że kochamy Boga i bliźnich i wiemy, że spełniamy wolę Bożą.
Chciałabym mieć w sobie taki rozrusznik.
No i możesz. Każdy może.
Ale jak?
To całkiem proste. Oczywiście przede wszystkim musisz głęboko tego pragnąć, jak Jonadab. Jonadab całym sercem popierał Jehu. A teraz Wielka Rzesza całym sercem popiera większego Jehu. Jezusa Chrystusa, który osądza religię fałszywą. Na pewno szybko rozbudzisz w sobie taką gorliwość, gdy gruntownie przeanalizujesz swoje oddanie się Jehowie. Może ci też pomóc przykład innych. Sięgnij do Skorowidza. Na przykład do haseł głoszenie czy głoszenie nieoficjalne. Będzie to dla ciebie prawdziwy zastrzyk energii.
Dobry pomysł. Czuję, że coś takiego bardzo mi się przyda.
Świetnie. Następnie ułóż sobie plan. Taki, który będziesz mogła zrealizować, jeśli będziesz stawiać sprawy królestwa na pierwszym miejscu. Potem staraj się go trzymać jak najściślej. Nie oszukuj się. Trzymaj się tego planu, aż osiąganie w służbie ustalonej liczby godzin zacznie ci przychodzić niemal bezwiednie. Po jakimś czasie będziesz wyznaczać sobie nowe cele i osiągać je. Wtedy będziesz mieć świadomość, że dotrzymujesz kroku organizacji Jehowy. I zapewniam cię, jeśli będziesz się wysilać w służbie dla Boga, czeka cię wiele dobrego.
Dziękuję wam, bracia. Nie macie pojęcia, jak sobie cenię, że znaleźliście dla mnie czas. Teraz lepiej rozumiem, jak bardzo Jehowa troszczy się o nas przez swoją organizację. No i naprawdę zachęciliście mnie do działania. Wiem, że do tej wizyty skłoniła was gorliwość. Teraz ja powinnam coś zrobić ze swojej strony i spróbować zastosować wasze rady.
Cieszymy się, że tak myślisz, Zosiu.
Odwiedziliśmy też inne osoby i zauważyliśmy, że bracia reagują podobnie. Widać, jak sprawdzają się słowa Pawła z listu do Tytusa, 2 rozdział 11-14 wersetu, że ci, którzy oczyścili się z bezbożnych praktyk tego świata, naprawdę stają się ludem gorliwym w szlachetnych uczynkach.
Jehu dał nam piękny przykład gorliwości. Bez chwili wahania wykonał zlecone mu zadanie i wystąpił w charakterze wykonawcy wyroku Jehowy. Pod tym względem stanowi znakomity pierwowzór Chrystusa Jezusa jako króla panującego w czasie końca. Do Jezusa, większego Jehu, chętnie przyłącza się ostatek pomazańców, by z całej duszy współpracować z nim w demaskowaniu fałszu religijnego. Również Wielka Rzesza, odpowiednik Jonadaba, ochoczo wchodzi do rydwanu widzialnej organizacji Jehowy. Jej członkowie gorliwie popierają większego Jehu, który nie toleruje żadnej rywalizacji z Jehową. Z entuzjazmem uczestniczą w obnażaniu obłudy i nieprawości religii fałszywej. Nie pora popadać w apatię i zwalniać tempo. Spełnianie woli Bożej wymaga dziś ogromnej gorliwości. Dotyczy to wszystkich, którzy pragną całym sercem wspierać króla i jego niewolnika wiernego i roztropnego. Dlatego przyjmij zaproszenie od większego Jehu. Podaj mu rękę, przyłącz się do niego i okazuj płomienną gorliwość dla Jehowy.